Czy wraca wojna Komisji Europejskiej z Węgrami i Polską? Władze Unii chcą zablokować wypłatę znacznych funduszy Budapesztowi. Co to może znaczyć dla Polski? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Dziękuję wszystkim, dzięki którym ten program mogę realizować. Zwłaszcza dziękuję patronom. Zapraszam wszystkich do społeczności Układu Otwartego. Tam patroni mogą ze sobą dyskutować, oglądać dodatkowe pytania. Zajrzyjcie zresztą na mój profil w serwisie patronite.pl. Szczególnie dziękuję mecenasowi Układu Otwartego, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. A teraz zaczynamy rozmowę. Połączyłem się z Marcinem Kędzierskim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspertem Klubu Jagiellońskiego. Witaj, Marcinie.
Dzień dobry, cześć.
Jesteś gdzieś pod Krakowem. Opowiedz, gdzie się złapałem.
Morawica.
Morawica. A, to słynne miejsce, o którym mówiłeś, że tam jest najstarszy mur w Polsce.
Tak, właśnie jest 20 metrów obok mnie. Ściana chyba z 9 czy 10 wieku.
Fantastycznie. Wtedy jeszcze nie było, były inne zupełnie polityczne konstelacje, ale jesteśmy w 2022 roku w cieniu muru z IX wieku i porozmawiajmy o Komisji Europejskiej, o tym, co się dzieje. Dlaczego Komisja chce zabrać Węgrom środki unijne i o jakich kwotach mówimy? Bo jak rozumiem, mówimy o bardzo poważnych środkach.
To są bardzo poważne środki, bo mówimy już nie tylko o środkach z Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ podobnie jak w przypadku Polski, także Węgry nie otrzymały tych pieniędzy. Ten plan węgierski wciąż nie jest zaakceptowany. Ale mówimy teraz o pieniądzach z tej 7-letniej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. No i mowa jest o wstrzymaniu 65% tych środków, czyli prawie 2/3, które przyznano Węgrom podczas szczytu budżetowego w lipcu 2020 roku. I prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest dość wysokie, dlatego że zgodnie z mechanizmem praworządności zapisanym w rozporządzeniu wystarczy zwykła większość, tak naprawdę ta podwójna większość w Radzie Unii Europejskiej, czyli 55% krajów i 65% ludności Unii. No i zasadniczo, żeby zablokować taką decyzję, potrzeba byłoby zebrania krajów, które liczą łącznie 150 milionów mieszkańców. Czyli nawet jeżeli cały nasz region, Polska, Węgry i inne państwa naszego regionu plus ewentualnie Włochy by się przyłączyły do tego protestu, to i tak prawdopodobnie nie udałoby się uzbierać tych 150 milionów, więc można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że Węgry te pieniądze stracą.
Czy nie ma już żadnej możliwości negocjacji, bo dochodziły takie głosy z Węgier, że Viktor Orbán chce pójść na jakiś kompromis i zrobić krok do tyłu, jak robił w przeszłości wiele razy?
Na pewno rozmowy będą się toczyć, tylko musimy pamiętać, że ten spór między Węgrami a Brukselą, on ma tak naprawdę trzy poziomy. Pierwszy poziom to jest spór dotyczący kwestii korupcyjnych. Nie zapominajmy, że ten mechanizm praworządności, on przede wszystkim ma chronić środki europejskie przed nadużyciami finansowymi, a nie tylko przed praworządnością, taką zapisaną jak w artykule 7 Traktatu Unii Europejskiej. Nie można zapominać, że Węgry mają bardzo wiele spraw przed Unijną Agencją do Spraw Defraudacji OLAF. O wiele więcej niż w przypadku Polski, bo Polska akurat ma problemy z Komisją Europejską zupełnie na innym polu, ale nie na polu korupcyjnych zarzutów. Natomiast Węgry mają ogromne problemy z rozliczaniem tych środków i zarzutami korupcyjnymi, więc to jest pierwszy powód. No drugi powód to jest przeciągająca się saga dotycząca jednak blokowania unijnych sankcji przeciwko Rosji przez Budapeszt. No i tutaj wydaje się, że po wejściu w życie tego 7 pakietu sankcyjnego Komisja Europejska ma chwilę przerwy i jednak chce trochę spacyfikować Budapeszt, bo ma już dość tych protestów. No i trzeci powód, o którym też nie można zapominać, to kwestia tego, co dzieje się w otoczeniu europejskim, to znaczy czy w samej Unii Europejskiej. Niedawno odbyły się wybory w Szwecji, co prawda prawdopodobnie nie będziemy mieli do czynienia z wyłonieniem się antyeuropejskiego czy antyunijnego rządu w Szwecji, natomiast scena polityczna w Szwecji się mocno skomplikowała, no i na dniach czekają nas wybory we Włoszech, które także mogą mocno skomplikować sytuację, no i to jest sygnał płynący z Brukseli, że Bruksela czy Unia Europejska, urzędnicy Unii Europejskiej nie będą patrzyli bezradnie czy bezczynnie na takie działania, które będą torpedowały funkcjonowanie Unii Europejskiej w praktyce.
To są, mówimy rzeczywiście o bardzo dużych pieniądzach i w przypadku Węgier, jak rozumiem, jest to bardzo znacząca część ich budżetu, więc pytanie, czy rzeczywiście Węgry nie zrobią kroku do tyłu. Viktor Orbán jest, następne wybory ma dopiero za kilka lat, więc ma dużą swobodę manewru i swoim wyborcom pewnie może wytłumaczyć jeszcze niemal każdy ruch. Pytanie, czy jest przestrzeń do takiego, czy ma jeszcze przestrzeń do jakiegoś poważnego manewru?
W moim odczuciu przestrzeni już nie ma, dlatego że te kolejne lata, bo pamiętajmy, że Viktor Orbán jest u władzy już 12 lat i te spory z Unią Europejską toczone są od wielu, wielu lat i to zniecierpliwienie czy irytacja po stronie europejskich partnerów jest tak duża i Viktor Orbán tak często już w przeszłości próbował lawirować, że dzisiaj będzie mu to bardzo, bardzo trudno, dlatego że dzisiaj Komisja Europejska prawdopodobnie, jeżeli miałaby się wycofać, no to jedyna opcja to jest tak, że albo Viktor Orbán wycofuje się ze wszystkiego, albo tych pieniędzy nie będzie, a nie sądzę, aby Viktor Orbán był w stanie dokonać tak radykalnych zmian, no także w kontekście polityki wobec Rosji, ponieważ dzisiaj Węgrzy mają nową umowę na dostawy gazu, no i nie sądzę, żeby dzisiaj Węgrzy byli gotowi przestawić swoją politykę o 180 stopni, a to oznacza, że prawdopodobieństwo utraty tych środków już nie tylko z Krajowego Planu Odbudowy, ale właśnie z tej 7-letniej perspektywy finansowej jest bardzo, bardzo duże.
A jak w tej sytuacji zachowa się Polska? No bo z jednej strony mamy głos premiera, premiera Morawieckiego, który mówi, że Polska będzie bronić Węgier i będzie blokować takie sytuacje, a z drugiej strony mamy polskiego komisarza Wojciechowskiego, który, jak słyszymy na posiedzeniu komisji, zagłosował za tym rozwiązaniem. Co prawda mówiąc, że głosował tak samo jak Węgier, jak węgierski komisarz do spraw, przepraszam, już nie pamiętam jaki komisarz. Co to znaczy?
No to jest bardzo duża zagadka, dlatego że w interesie Polski dzisiaj chyba nie jest tak naprawdę stawanie po stronie Węgier, dlatego że to nie chodzi tylko o kwestię mechanizmu praworządności, którym Polska też ma problem, ale także chodzi o kwestie nadużyć finansowych, tych defraudacji, z którymi Polska nie ma tak naprawdę problemu. Jeżeli na czymś nam mogło zależeć, to na tym, aby pokazać, że ten mechanizm warunkowości wydawania europejskich środków powinien koncentrować się głównie na kwestiach korupcyjnych, a nie na kwestiach praworządnościowych. Więc z tej perspektywy akurat w Polsce byłoby na rękę pokazanie, tak, patrzcie, Węgry jednak defraudują te środki, co nie ma miejsca w przypadku środków europejskich wydawanych w Polsce. No a po drugie jednak jesteśmy ciągle w sporze o politykę wobec Rosji, więc dzisiaj tak naprawdę stawanie po stronie Budapesztu z polskiej perspektywy byłoby mocno niezrozumiałe. Ja zdaję sobie sprawę, że chodzi o to, aby nie tworzyć precedensu, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że jeżeli raz zostanie to wykorzystane przeciwko Węgrom, to łatwiej to będzie już zastosować przeciwko Polsce. Natomiast no, nie łudziłbym się, dlatego że ten sprzeciw Polski tak naprawdę nie powstrzyma zablokowania tych środków, bo tak jak powiedziałem, ciężko będzie uzbierać te kilkanaście krajów plus 150 milionów mieszkańców Unii Europejskiej, więc to jest branie udziału z góry przegranej bitwie i tak naprawdę to Polsce raczej no, się nie przyda, czy nie sprawi, że nasza pozycja w Unii Europejskiej się wzmocni.
A czy ty masz jakąś wiedzę na temat tego, dlaczego tak dwa sprzeczne głosy za sobą popłynęły? Znaczy, dlaczego komisarz zagłosował za tym rozwiązaniem, a premier powiedział, że że nie poprzemy tego?
Wydaje mi się, że to nie jest, ja tego nie wiem, natomiast z przeszłości wiemy, że polityka europejska w Polsce często jest prowadzona przez kilka ośrodków i często te sygnały, które płyną ze strony różnych ośrodków władzy, są ze sobą sprzeczne, więc wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy też partia rządząca i rząd muszą po prostu skoordynować swój przekaz w tej sprawie i wydaje mi się, że na to potrzeba co najmniej kilkunastu godzin, jeśli nie kilku dni.
Porozmawiajmy o Polsce, o tym, co to dla nas znaczy, jak bardzo my jesteśmy zagrożeni obcięciem innych środków poza tymi z funduszu na KPO, ale może pierwsze pytanie o pieniądze na KPO. Czy twoim zdaniem są jeszcze szanse, że te pieniądze otrzymamy? Bo teoretycznie one są, teoretycznie pewnie jeszcze możemy wykonać parę gestów, ale z tego, co słyszę od takich różnych ludzi z otoczenia polityki, to tak mam wrażenie, że obóz rządzący już nie wierzy w to, że że może tych, że możemy te pieniądze dostać i pogodził się z tą stratą, ale może jestem w błędzie.
Rozmawialiśmy kilka tygodni temu, ja wtedy mówiłem, że tych pieniędzy z KPO Polska, dopóki rządzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie zobaczy. No i nic się nie zmieniło, to znaczy, że nie pojawiło się żadne nowe wydarzenie, które mogłoby zmienić tę dynamikę. Tych środków, no ciężko spodziewać się, aby te środki do Polski trafiły. Wydaje się, że one trafią do Polski w sytuacji, w której zmieniłby się w Polsce rząd jesienią 2023 roku. No i wówczas część tych pieniędzy do Polski trafi, ale też pamiętajmy, że te środki muszą być wydane w dużej części w roku 2022-2023, więc nawet jeżeli otrzymamy je pod koniec 2023, no to technicznie nie uda nam się wydać całości. Natomiast z perspektywy obecnego rządu wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, aby komisja poszła na jakieś ustępstwa. Tym bardziej, że takie ustępstwo już miało miejsce, ten kompromis między Ursulą von der Leyen a premierem Morawieckim, który został zawiązany na początku czerwca. No on dawał szansę, że uda się część tych środków uruchomić, natomiast tutaj sprzeciw ze strony brukselskich elit i Parlamentu Europejskiego, który zaszantażował Ursulę von der Leyen, tak naprawdę sprawił, że dzisiaj nie ma pola manewru do tego, aby komisja po raz drugi ustąpiła, no bo rząd Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie się cofnął, to znaczy wprowadzając tę ustawę o Sądzie Najwyższym, w dużej mierze spełnił oczekiwania komisji. Gdyby była dobra wola po stronie komisji, no to ten warunek zostałby spełniony, ale tej dobrej woli po stronie Brukseli nie ma, a jednocześnie polski rząd, żeby dać jakiś kolejny sygnał, że chce iść na ustępstwa, musiałby cofać się tak naprawdę ze wszystkich zmian, a to politycznie jest po prostu niemożliwe, więc z tej perspektywy wydaje mi się, że to KPO do momentu, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości jest u władzy, będzie zamrożona.
Czyli twoim zdaniem nie ma szans na to, żeby polska strona znalazła jeszcze jakiś argument, no bo teoretycznie mówiło się o tym, że Polska mogłaby szantażować Brukselę tym, że zablokuje jakieś inne rozwiązania ważne dla Unii. Tutaj pewnie jest kilka możliwości. Czy mamy takie narzędzie, czy twoim zdaniem jest wola polityczna do użycia takich narzędzi i czy one mogłyby być skuteczne?
Wydaje mi się, że o tym też już rozmawialiśmy, to znaczy mamy dzisiaj na stole pakiet klimatyczny Fit for 55, ale on jest złożony z kilkudziesięciu aktów prawnych, które będą głosowane zwykłą procedurą, czyli przez Parlament Europejski i Radę w tej procedurze podwójnej większości, a to oznacza, znowu powtarzając, że Polska, żeby zablokować takie akty prawne, musiałaby zgromadzić co najmniej 14 państw Unii Europejskiej lub kraje, które reprezentują 150 milionów obywateli Unii Europejskiej. A to jest, wydaje się, skrajnie mało prawdopodobne, więc ponieważ tam nie obowiązuje zasada jednomyślności przy tych kolejnych aktach prawnych, no to te kolejne akty prawne w ramach tej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, w ramach tego Europejskiego Zielonego Ładu, będą powoli, ale do przodu procedowane.
A czy poza nowym Zielonym Ładem nie ma innych ważnych głosowań, decyzji na horyzoncie, na które Polska mogłaby płynąć i czy z drugiej strony, czy argument, no, który wydaje się już trochę przebrzmiał z jednej strony, ale z drugiej strony wojna cały czas trwa, no i jakby nabiera nowej dynamiki. Czy te argumenty dotyczące tego, jak ogromne pieniądze Polska wydała z budżetu na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w ogóle na pomoc dla Ukrainy, czy one w jakiś sposób nie mogą zadziałać?
No, ta jednomyślność będzie konieczna przy uchwalaniu nowego budżetu, ale to dopiero będzie za 5 lat. Natomiast w tej krótszej perspektywie mogę sobie wyobrazić dwie decyzje, które będą wymagały jednomyślności. Kolejne sankcje przeciwko Rosji oraz uruchomienie jakiegoś dodatkowego funduszu na rzecz odbudowy Ukrainy. I nie podejrzewam, aby Polska chciała blokować jedno albo drugie. Więc z tej perspektywy to pole manewru dla Polski jest dzisiaj szalenie ograniczone.
Mhm. A czy widzisz jakieś zagrożenia dla pieniędzy z funduszy spójności, czy innych funduszy, z których otrzymujemy środki? Czy Unia Europejska może nam coś jeszcze zablokować, czy ma do tego narzędzia i powody?
No to jest trudne pytanie, na które dzisiaj ja nie mam odpowiedzi, natomiast zwróciłbym uwagę na to, o czym mówiła Ursula von der Leyen w tym w orędziu o stanie Unii wygłoszonym w zeszłym tygodniu. Tam Ursula von der Leyen no jednak bardzo dowartościowała takie państwa jak Polska czy inne państwa bałtyckie, które przestrzegały przed rosyjskim rewizjonizmem i też pokazywała, mówiła, że no byliśmy głupi, że nie posłuchaliśmy naszych partnerów ze wschodu. I teraz to trochę wygląda jak taka strategia kanapki, to znaczy, że najpierw mówimy coś trudnego, potem wkładamy do środka coś miłego i kończymy znowu czymś trudnym. I ja nie wiem, co będzie, znaczy wiemy, że mamy zagrożenie tych środków z KPO, potem jest to dowartościowanie, to jest ten środek kanapki i coś tę kanapkę musi zamknąć. Ale nie wiem, co będzie tym drugim końcem kanapki, takim gorzkim dla Polski. Natomiast wydaje mi się, no, że nie można zapominać jednak o mocnym zaangażowaniu Amerykanów. Tutaj to jest w kręgu takich tak naprawdę pewnych podejrzeń czy rozważań czysto takich teoretycznych czy hipotetycznych, no ale jednak zwróciłbym uwagę, że ambasada amerykańska była jednym z pierwszych, która informowała tak naprawdę o zawarciu kompromisu między Ursulą von der Leyen a polskim rządem na przełomie maja i czerwca tego roku. Amerykanom zależy na tym, aby w Europie był spokój, żeby nie było niepotrzebnych sporów. Polska jest dla nich też ważnym partnerem z perspektywy tego mostu zbrojeniowego, który dzisiaj działa na lotnisku w Rzeszowie w Jasionce. No i z tej perspektywy wydaje mi się, że Waszyngton będzie jednak naciskał na partnerów europejskich, aby nie doprowadzać do eskalacji tych napięć między Polską i Brukselą, ponieważ to mogłoby być niekorzystne z perspektywy takiej stabilności tej koalicji antyrosyjskiej. Więc dopóki trwa wojna na Ukrainie, wydaje mi się, że tutaj Amerykanie będą wywierali presję, aby dodatkowe reperkusje czy represje w stronę Polski nie były adresowane.
Czy ty sugerujesz, że to porozumienie, które zostało takie wstępne, niepodpisane, jak rozumiem, porozumienie między Polską a komisją, właśnie przedstawicielką, no, szefową Ursulą von der Leyen, od którego później komisja odeszła, czy ono powstało z jakimś udziałem Amerykanów, czy wpływem Amerykanów?
No, tego nie wiem, tak? Tego nie wiem, natomiast jeżeli popatrzę sobie na to, co działo się w zasadzie od lutego czy marca w relacjach w takim trójkącie między Waszyngtonem, Komisją Europejską, Paryżem i Berlinem i tym, co działo się między tymi trzema podmiotami i Warszawą, no to wydaje się dość wyraźne, że Bruksela i urzędnicy europejscy, Komisja Europejska była zniecierpliwiona postawą Niemiec i Francji. I jednak to stanowisko antyrosyjskie było porównywalne ze stanowiskiem Waszyngtonu, więc tutaj następowała pewna gra, pewne napięcie między Komisją Europejską a Berlinem i Paryżem. No i dzisiaj, jeżeli wziąć pod uwagę na poważnie to, że komisja gra z Waszyngtonem, budując też swoją pozycję wewnątrz Unii Europejskiej, w kontrze do Berlina i Paryża, a Waszyngtonowi zależy na tym, aby tutaj sytuację stabilizować, a nie pogłębiać pewne podziały, no to z tej perspektywy można stwierdzić, że Waszyngton i komisja były jednak za tym, aby ten spór łagodzić. Natomiast no, i Niemcy, i Francuzi, którzy byli w takim momencie, że nie chcieli eskalacji tego konfliktu, chcieli doprowadzić do pokoju, nawet na złych warunkach dla Ukrainy, no to oni mogli być skłonni do tego, żeby grać przeciwko komisji i grać przeciwko Waszyngtonowi. Dzisiaj, kiedy sytuacja na froncie ukraińskim się zmienia, kiedy nagle z ust kanclerza Scholza czy prezydenta Macrona słychać głosy, no to może jednak wesprzyjmy Ukrainę, bo pojawia się szansa na zwycięstwo, no te głosy Waszyngtonu będą się zbliżały z głosami komisji i z głosami Berlina i Paryża. No i pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje dla tych relacji z Polską, czy Polska będzie dalej aż tak ważnym partnerem, ale na to pytanie ja nie umiem odpowiedzieć, bo to jest, tak jak powiedziałem, bardzo piętrowa układanka. Natomiast to, o czym jestem głęboko przekonany, to, że Waszyngtonowi nie zależy na poważnych sporach w Unii Europejskiej. Węgry nie są dużym krajem, co więcej krajem, który blokuje działania antyrosyjskie w Europie, co więcej krajem, który no, też współpracuje z Chinami. Natomiast Polska jest zaufanym sojusznikiem amerykańskim, więc z tej perspektywy Waszyngton będzie starał się jednak łagodzić te napięcia. Dlatego nie uważam, aby w najbliższych miesiącach ktoś zablokował nam środki z tego normalnego unijnego budżetu.
No, zwłaszcza, że nie widać, żeby były powody, tak? No bo te zarzuty, które padają wobec Węgier, nawet niechętna obecnemu polskiemu rządowi Vera Jourova sama przyznaje, że takich zarzutów wobec polskiego rządu nie ma, czy też, że mówi tam, że jest ich niewiele, tak? Że oczywiście będą się przeglądać i szukać, znaczy tak trochę lekko grozi palcem, ale z tonu jej wypowiedzi można wyczytać, że tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Więc z tego, co mówisz, wynika, że środki na KPO to chyba bardzo małe szanse są na ich pozyskanie. Pozostałe środki z budżetu unijnego będą płynąć do Polski. No, ale jednak, teraz pytanie, co to znaczy dla Polski i dla obecnego rządu? no bo powiedzmy pół roku temu, czy kilka miesięcy temu, kiedy sytuacja gospodarcza nie była jeszcze tak trudna, inflacja nie była tak wysoka, no to mogliśmy myśleć, ok, damy sobie jakoś radę, przetrwamy to, tak? Przypomnę, że mówimy o ponad 100 miliardach złotych, które miały tak po prostu wpłynąć bezzwrotnie jako grant, tak? I o większej kwocie, tam ponad 100 miliardów jako pożyczka, też rzecz niebanalna. Czyli łącznie to tak dwie piąte polskiego budżetu. No w roku przed w ogóle dużo pieniędzy dla polskiej gospodarki, a w roku przedwyborczym bardzo dużo. W przedwyborcze to te pieniądze liczą się podwójnie, prawda? Bo można, oczywiście to nie jest tak, nie można ich wydać na wszystko, ale jednak byłyby bardzo silnym wzmocnieniem. No i w tej sytuacji, kilka miesięcy później, rozmawiamy w połowie września, a nie w kwietniu, maju, kiedy już wiemy, że ta sytuacja jest bardzo trudna, że inflacja jest wysoka, że deficyt będzie rósł, no w roku wyborczym to będzie bardzo trudne dla Prawa i Sprawiedliwości i dla obozu rządzącego. Czy twoim zdaniem te argumenty, po pierwsze, czy to może wysypać gospodarkę i czy to może utrudnić bardzo sytuację no, nas wszystkich obywateli, ale w tej chwili mówimy o polityce rządu, bo być może to jest na tyle, może sobie rząd zdać sprawę, że to jest na tyle trudne, że jeśli tych pieniędzy nie będzie, no to przegrają wybory mocno i wtedy może zdecydują się na jakieś kroki wstecz.
To myślę, że uporządkujmy dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że w Unii Europejskiej mamy 7-letnie budżety, które jednak rządzą się taką zasadą N plus 2, czyli że środki z poprzedniej perspektywy mogą być wydawane jeszcze przez 2, nawet 3 lata po jej zakończeniu, czyli w roku 2022 my wciąż wydajemy pieniądze z poprzedniej perspektywy. Te pieniądze z najnowszej perspektywy, one będą uruchomione tak naprawdę realnie w projektach dopiero od przyszłego roku, czyli my jeszcze nie odczuwamy zablokowania tych środków, dopiero możemy to odczuć.
Ale mówimy o teraz mówisz o funduszach unijnych, których nam nie blokują, a że nie zapowiada się, że zablokują. Ja mówiłem o funduszach z KPO, tak. O pieniądzach z funduszu KPO, które nam zablokują, które moglibyśmy wydawać już w tym roku i w przyszłym.
Tak, to ale chodzi mi, chodzi mi o to, że zwykle jest tak, że to co Polacy widzą, tak, co odczuwają dopłaty bezpośrednie dla rolników, budowa jakichś dróg, basenów i tak dalej, to jest coś, co będzie finansowane, co jest finansowane z tych środków, które mamy z poprzedniej perspektywy. Natomiast środki z KPO miały trafiać przede wszystkim na inwestycje w energetykę, na wymianę pieców, na przykład na budowę żłobków, na budowę jakichś centrów edukacyjnych, czyli coś, co jest czymś ekstra, coś, co no, nie jest odczuwane jako coś, co musi być. To było głównie na różnego rodzaju reformy. I teraz brak tych pieniędzy, no on będzie odczuwalny dla polskiej gospodarki, ale to też nie jest tak, że pewne rzeczy w Polsce przestaną się dziać, bo po prostu nie zadzieją się nowe, które były zapisane w ramach Krajowego Planu Odbudowy, więc to będzie dotkliwe, no na przykład to już jest dotkliwe w perspektywie żłobków, ponieważ program Maluch Plus, który był adresowany do tego, żeby budować nowe żłobki, został zawieszony, część tych pieniędzy została przekazana zgodnie zresztą z zaleceniami komisji na utrzymanie miejsc w żłobkach, nie na tworzenie nowych miejsc, no bo te nowe miejsca miały być tworzone ze środków z KPO. Mamy wrzesień 2022 roku, program Maluch Plus w tym roku jeszcze nie ruszył. Nie wiadomo, czy ruszy, bo nie wiadomo, skąd te środki na te tworzenie nowych miejsc żłobkowych wziąć. No ale to są takie właśnie wyspy, gdzie tych środków z KPO brakuje i to widać, ale tych wysp nie jest aż tak dużo, więc z perspektywy przeciętnego wyborcy, no nie wydaje mi się, aby to było aż tak mocno odczuwalne. Gdyby zabrakło środków europejskich, wtedy sytuacja byłaby inna. Z tego normalnego budżetu. Natomiast w przypadku KPO on był tak skonstruowany, że wielu wyborców po prostu no, nie odczuje tego, nie zauważy czegoś, o czym nie wiedziało, no bo gdyby środki uruchomiono, to pojawiłyby się nowe inwestycje, ale jeżeli ich nie ma, to po prostu te inwestycje nie ruszą i przeciętny Kowalski może tego nawet nie zauważyć.
Czyli twoim zdaniem determinacja rządu do ich zdobycia nie jest aż tak ogromna. Znaczy nie jest to kwestia życia i śmierci. Jest duża zapewne, tak? No chcieliby to zyskać, wiadomo, to byłby sukces, zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy pojawiła się perspektywa nieotrzymania tych pieniędzy, ale ich, twoim zdaniem, ich nieotrzymanie nie będzie taką krótkoterminową katastrofą, którą odczują wyborcy i która może spowodować jakiś drastyczny spadek popularności rządu.
I to chyba już widać w sondażach, to znaczy Czy wydaje mi się, że wiedza o tym, że środki z KPO do Polski nie trafią, już jest powszechna i mówią o tym i opozycja, i mówi o tym rząd. No i nie widać jakiegoś wyraźnego tąpnięcia w badaniach opinii publicznej. Też nie widać, żeby Polacy się jakoś szczególnie tym KPO interesowali. Ten temat jest w zasadzie nieobecny w polskiej debacie publicznej w ostatnich tygodniach. Więc można odnieść wrażenie, że no, debata publiczna trochę położyła, przepraszam kolokwialnie mówiąc, kreskę na tym temacie i jego po prostu nie ma. Tak? Jeżeli pojawiłyby się zarzuty czy zastrzeżenia co do tego normalnego budżetu europejskiego, to sytuacja byłaby już zupełnie inna. Natomiast w przypadku KPO, jeżeli ten temat już nie gra w debacie publicznej i ludzie tym nie żyją, nie rozmawiają o tym na przystankach, no to nie wydaje mi się, aby tak się miało w najbliższych tygodniach stać, bo tutaj się po prostu nic nie zmienia.
No poza tym, że opozycja może z tego zrobić dużą kampanię i to bardzo wdzięczny oczywiście temat będzie do kampanii i zapewne im w kampanii nie pomoże, no ale rozumiem, że tu nie będzie aż takiego politycznego dramatu, no bo oczywiście strata tych pieniędzy to jest bardzo poważna rzecz. Marcinie, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Cieszę
dziękuję
się,
również.
Że mogliśmy się połączyć. Jesteś w tak pięknym, czy w tak pięknym miejscu. Dzięki serdeczne i co, do następnego razu.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
To wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Namawiam do przystąpienia do Społeczności Układu Otwartego, do zostania patronem, wspierania mojego programu, bo dzięki temu mogę takie rozmowy prowadzić. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, do zobaczenia. We'll be right back.